Iwona Szymala, dobry wieczór, witam tych z Państwa, którzy dopiero teraz zaczęli słuchać naszej audycji w dobrym tonie, a dziś mówimy o plotce, o plotkowaniu, o tym jak i czy plotka może wyrządzić krzywdę. O tym już mówiliśmy. Mówimy o porozumiewaniu się między ludźmi, o tym jakie nieprzyjemności bądź korzyści mogą z tego płynąć, a gośćmi w studiu są pani Lidia Stanisławska, piosenkarka, autorka książek i autorka rubryki w Teletygodniu. Tam można przeczytać anegdoty dotyczące sławnych ludzi. Witamy pani Lidio w drugiej godzinie audycji.
Miło mi z Państwem.
Tomasz Łysakowski, psycholog z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Dobry wieczór raz
i ojciec Marcin Dąbkowicz, dominikanin. Witam ojca w studiu.
Witam.
No tak, przed tą przerwą na informacje i na muzykę pan Tomasz Łysakowski mówił o tym, no jak mamy taki wmontowany mechanizm, prawda, żeby selekcjonować pewne informacje, które do nas dopływają. No więc także i plotki, i te informacje spreparowane, wymyślone, te, które mają ziarno prawdy i te, które nie mają. Jest w nas coś takiego, że dopuszczamy do siebie tylko te, które są zgodne z naszym własnym wizerunkiem i oglądem własnej osoby?
Na pewnym poziomie oczywiście, jak do nas docierają informacje, to my stosujemy te selekcje. Natomiast z drugiej strony nas strasznie ciekawi, co inni o nas myślą. Więc to jest tak,
z jednej strony boimy się.
Z jednej strony boimy się tych informacji o samych sobie i próbujemy na przykład, jeżeli faktycznie one nam nie pasują, to różni ludzie mają różnego rodzaju takie tendencje do wypierania tych informacji. Pewnych rzeczy nie przyjmują po prostu do wiadomości, czy to o sobie, czy o swoich bliskich. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o pewne informacje, czasami jesteśmy w stanie bardzo, bardzo nieadekwatnie wręcz przeżywać jakąś informację. Zwłaszcza jeżeli ta informacja dotyczy jakiejś cechy, co do której nie jesteśmy pewni siebie. Na przykład jeżeli ktoś uważa się za osobę absolutnie inteligentną, albo absolutnie dobrze śpiewającą, albo absolutnie piękną, to tutaj te informacje na temat wyglądu
czy jestem piękny i koniec,
tak,
prawda?
Cokolwiek by inni mówili. Mamy jakby te potwierdzenia zewnętrzne, ale ktoś może być piękny, ale za to mieć kompleksy na punkcie właśnie, nie wiem, na przykład intelektu i teraz wszelkie informacje na ten temat, które będzie dostawał zwrotne, po pierwsze będzie poszukiwał potwierdzeń, że jednak jest inteligentny albo że nie jest aż tak nieinteligentny, jak nie chciałby być właśnie. Natomiast wszelkie te informacje będzie zbierał i wszelkie negatywne będą bardzo, bardzo przeżywane, bo one będą właśnie uderzały w samoocenę. Więc w tym momencie my poszukujemy tych informacji i my w takim razie śledzimy na przykład plotki na nasz temat. Jeżeli oczywiście to jest temat, w którym nasza samoocena wydaje nam się zagrożona, albo w którym chcemy ją sobie uzupełnić. I właściwie nic na to nie potrafimy poradzić. Po prostu tak działamy. Jedyna tutaj metoda to nabrać tej pewności siebie, ale nabieramy ją właśnie przekonując się, że inni nas dobrze oceniają.
Bo jak czyli nie możemy zbudować własnej samooceny bez udziału innych ludzi, prawda?
Tak, no wszelkie te kursy budowy samooceny to są właśnie na tej zasadzie, że inni powtarzają nam na przykład, jacy to jesteśmy super. Ale tak naprawdę najlepsza samoocena to jest taka samoocena budowana nie na kursach, bo na kursach to my na pewnym poziomie wiemy, że jak zapłacimy komuś, to ten ktoś nam będzie powtarzał różne rzeczy. Tylko ta samoocena, którą my budujemy sobie właśnie w sprzężeniu zwrotnym z innymi ludźmi. Jeżeli ktoś nam w kółko, powtarzają nam różni ludzie, że dobrze coś robimy, no to po jakimś czasie zaczynamy uważać, że dobrze to robimy.
Ale chyba sprawa zaczyna się dużo wcześniej, prawda? Kiedy to rodzice budują też naszą osobowość, kontakty w rodzinie, proces wychowawczy.
No wbrew pozorom takie, tutaj...
To nie ma znaczenia?
Nie. Nie, oczywiście.
Takie poczucie bezpieczeństwa, które mamy w domu, bądź nie.
Poczucie bezpieczeństwa w jakiś sposób się odbija, ale co ciekawe, najbardziej nam samoocenę budują relacje z rówieśnikami. To jest niedoceniane. To znaczy, jak się patrzy na te badania, to procesy w domu są troszeczkę przeceniane. To znaczy, oczywiście pierwszą samoocenę budują nam rodzice. Jeżeli rodzice będą się nad nami znęcać, bić i tak dalej, no to będziemy niepewni siebie, zakompleksieni. Ale jeżeli chodzi o samoocenę zwykłych ludzi, to ona się buduje w relacji z rówieśnikami. Jeżeli na przykład wszyscy w klasie ciekawe uważają nas za piękną osobę, no to my zaczynamy też się uważać za osobę piękną, inteligentną i tak dalej. Jeżeli otrzymujemy sprzężenia zwrotne, że jesteśmy beznadziejni od rówieśników, czy też później właśnie od współpracowników, no to zaczyna nam się budować właśnie taka samoocena. I to przede wszystkim jest w tych relacjach poziomych. To jest od tych ludzi, z którymi na co dzień się kontaktujemy. Rodzice to jest tylko pierwsze kilka lat. Ale potem już szkoła.
Przepraszam, że się wtrącę, ale czy pan sądzi, że
taka osoba, która miała w domu przekonanie o sobie zbudowane przez właśnie rodziców czy rodzeństwo, że jest nieudana, że jest nieciekawa fizycznie, czy tam ma jakieś mankamenty, czy ona potem uwierzy tym rówieśnikom. Tu jest problem.
To znaczy?
Że to może, to jest właśnie, mnie się wydaje, że to, ta baza to jednak jest to, co jest wcześniej powtarzane. Przez, jeżeli masz akceptację w domu i wynosisz ją, to potem jest rzeczywiście dużo łatwiej uwierzyć nawet.
Na wsparcie, ale tutaj wszelkie te rodzice, ja mam wrażenie, rodzice, jeśli mogą skrzywdzić dziecko, to tutaj bardziej zaszczepiając temu dziecku nieadekwatną, dobrą samoocenę. Bo okazuje się, że na przykład nie chodzi o to, żeby rodzice byli maksymalnie krytyczni, tylko żeby byli w miarę obiektywni, żeby byli w stanie dziecku pokazać nie tak jak dzisiaj, błędy dzisiejszych, tak w moim mniemaniu, ale też badania wskazują, błędy dzisiejszych strategii wychowawczych, to jest na przykład powtarzanie dziecku cały czas, że jest super. Bo to dziecko wtedy nabywa samoocenę nieadekwatną.
Idzie w świat
i już w szkole, już w przedszkolu dostaje sprzeczny komunikat. I to może budować dysonans. I tutaj,
znamy takich dorosłych ludzi przekonanych o swojej wielkości, prawda?
Tak.
Może ich, bardzo trudno też się porozumieć.
Ale może wtedy ich plotka nie dotyka w taki sposób.
Oj, dotyka. Właśnie mam wrażenie, że tym bardziej ich dotyka, im większą mają jakby nieadekwatną samoocenę. No bo to jest coś, co nam robi nam dysonans. A każdy dysonans musimy sobie zredukować, żeby to zdrowie psychiczne zachować. I teraz albo myślimy sobie wtedy, oto są beznadziejni ludzie, którzy o nas to opowiadają, albo myślimy sobie, to ze mną jest coś nie tak. No,
ojciec Marcin Dąbkowicz, czy ojciec jest odporny na plotkę? Informacje o sobie na przykład, która dociera? Sprzeczna z samooceną.
Myślę, że nie, że mnie to zawsze bardzo, znaczy nie tyle interesuje, broń Boże, nie chcę nigdy się dowiadywać, co inni o mnie myślą. Dobre są pozytywne komunikaty, gdy ktoś powie dobra robota albo było dobrze. Ale dotykają mnie takie momenty i bardzo szczegółowo to rozdrapuję i sprawdzam. Proszę nie wystawiać mi oceny psychologicznej.
A już chciałam o to poprosić.
Nie.
To w przerwie.
I dotykają mnie plotki. Dotykają mnie. Później muszę sobie potwierdzić, wiele razy zapytać, sprawdzić, czy wszystko jest okej. Dlatego... Znaczy, może tak ma być. Dlatego jestem wrażliwy na to, co mówię. Staram się być. Być może
innych,
niektórzy,
prawda?
Słyszą. Staram się o innych nie mówić złych rzeczy. Albo w ogóle nie mówić. I to jest taki moment, na którym mi zależy, żeby na to uważać. Bo ja oczywiście gdzieś tam w tej sferze duchowej próbuję się poruszać i o niej cały czas mówić. Jedna sprawa, co myślę o drugim człowieku, druga sprawa, co potrafię o nim powiedzieć. I też jest ważny moment tej plotki, jaką ja sobie w środku wyrabiam opinię. Znaczy, ta wartość plotki też ma dla mnie bardzo duże znaczenie, że jeżeli ktoś usłyszy coś złego o drugim człowieku i zaczyna budować mur i dystans, a to najczęściej między rodzicami, dziećmi, a rodzicami, problem, to ja to wiem, ja to znam i ja o tym nieraz słyszałem w konfesjonale. I naprawdę plotka i słowa, plotka, znaczy ta wartość negatywna tego, co się mówi, jak się mówi, ma dla mnie bardzo duże znaczenie i strasznie próbuję ludzi na to uczulać.
Ale to z tej sprzeczności chyba w ogóle zasadami wiary katolickiej, bo przecież kochaj bliźniego swego jak siebie samego, nie wiem, bo przecież tolerancja, prawda, miłość bliźniego. A skoro kogoś oceniamy negatywnie, to znaczy wynosimy się jakby nad niego, tak, że mamy, znaczy lepsze ceny. A kto nas upoważnił w ogóle do takich ocen? To nas upowiada, jakie my mamy prawo oceniać innych, skoro sami jesteśmy ułomni, doskonali właściwie. To jest to ohydne w zasadzie, jak tak teraz sobie pomyślę. Że przecież to jest w ogóle... naprawdę nieetyczne, żeby mówić źle o innych, a sami jesteśmy, mamy tyle sobie jeszcze do przepracowania w swoich własnych charakterach.
Nie, ja myślę, znaczy taki jeden aspekt, bo oczywiście może być wiele płaszczyzn i tak dalej. W mówieniu o innych ludziach źle, na przykład dzieci o swoich rodzicach, ja wracam do tego momentu w tym przykazaniu, które pani wspomniała, Boga, bliźniego, siebie, że nie da rady wystartować, jeśli tu siebie się nie kocha. I to najczęściej jest taki problem, że mówię coś o drugim, oceniam drugiego człowieka, równocześnie gdzieś tam się obawiając w sobie o jakieś miejsce.
Ale może czuję się w tym momencie lepszy? No. Czy coś, że to załatwia?
Ja myślę, że to jest zawsze wyraz takiej nieuświadamianej może nawet rozpaczy, prawda? I takiej rany, która jest w człowieku, że no, krzywdzi kogoś słowami, bo sam się tych słów boi, tak? Tak jak ojciec mówił, bo sam gdzieś był zraniony przez słowa.
Puszczam, że ten moment, znaczy nie na zasadzie odbicia lustra, ale właśnie ten moment, że ja się obawiając mówię coś gorszego o innym, o drugim człowieku. Wypuszczam z siebie jakąś plotkę.
Pan Tomasz Łysakowski tak. Uśmiecha się, słuchając tak. nas.
Bo ja na przykład uważam, że większość z nas nie plotkuje dlatego, że czuje wewnętrzną rozpacz, czy dlatego, że chce w jakiś sposób poczuć się lepszymi, tylko dlatego, że nas to po prostu interesuje. I teraz w chwili, kiedy pojawia się jakaś informacja, którą uważamy za atrakcyjną, no załóżmy, że nie wiem, kilka tygodni temu pojawiła się w mediach, nie wiadomo skąd, informacja, że premier ma się ożenić w przededniu wyborów. I teraz ta informacja, no trudno powiedzieć, czy kto ją rozpuścił dokładnie, kto tutaj...
Sensacyjna.
Tak, informacja sensacyjna.
Może byłyby inne wyniki, gdyby się ożenił.
Tak. No, prawdopodobnie byłyby inne, tylko pytanie w którą stronę. Natomiast... Więc ta informacja teraz, no wyobraźmy sobie, czy ludzie, którzy przekazywali dalej te informacje, a była to informacja sensacyjna na różnych spotkaniach towarzyskich, nawet się ją omawiało. No więc pytanie, czy ci ludzie robili to, żeby własną rozpacz maskować? Prawdopodobnie nie.
No ale niektórzy mogli robić to złośliwie, bo było opatrzone też różnymi komentarzami.
Tak, oczywiście.
Bądźmy trochę bardziej wrażliwi. Tu nie chodzi o jakąś uniformizację myśli, że wszystkie plotki powstają na bazie własnej rozpaczy. Chodzi o rozróżnienie.
Nie, ja mam wrażenie, że tutaj oczywiście prawdopodobnie są plotki, które powstają dlatego, że X jest sfrustrowany albo X nienawidzi Y i zaczyna rozpuszczać o nim plotki. Natomiast mam wrażenie, że większość tych plotek to są takie anegdoty, które my sobie opowiadamy dlatego, żeby się jakoś rozerwać. One są oczywiście często o znanych ludziach, którzy czasami nawet nie zdają sobie sprawy. Nie zawsze są to ludzie ogólnie znani, natomiast znani na przykład w danym środowisku. Atrakcyjne jest po prostu opowiadanie o nich, bardziej atrakcyjne niż opowiadanie o jakimś Iksińskim, którego nikt nie kojarzy.
To my za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Pan Tomasz Łysakowski troszkę tutaj nas uspokoił, ukoił. 801-307-309 to telefon, gdyby ktoś zechciał do nas zadzwonić.
W dobrym tonie.
Kiedy państwo słuchali muzyki, to tu mówiliśmy o pewnym bardzo ciekawej sytuacji. Pan Tomasz Łysakowski przyznał mi rację, bo mówiliśmy o tym, powiedzmy to naszym słuchaczom, o takim efekcie, który pan zaraz nazwie fachowo, ale o sytuacji, kiedy no bardzo zdarza się nam, każdemu z państwa pewno się zdarzyło, że rozmawiając z kimś, no szczególnie prosiliśmy o dyskrecję. I okazało się, że ta szczególna prośba o szczególną dyskrecję, no dokładnie została inaczej zinterpretowana niż chcielibyśmy. Ta informacja lotem błyskawicy rozeszła się. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest rzeczywiście jakiś mechanizm opisany przez psychologów?
Tak, i to już bardzo dawno. To się nazywa efekt zakazanego owocu. Otóż jeżeli jeżeli ktoś nam na przykład odcina dostęp do jakiejś informacji, w bardzo wielu krajach cenzura, jakby jest się w stanie na tym przejechać. Jeżeli komuś się odcina dostęp do informacji, to wtedy waga tej informacji bardzo, bardzo rośnie. No wyobraźmy sobie właśnie, że znajdujemy jakąś wzmiankę w internecie. Ja sam tak mam, że coś zostało zakazane, od razu rośnie chęć na to, żeby się zapoznać z tym, co zostało mi zakazane, na przykład. Nie wiem, jeżeli jakaś firma na przykład wytacza proces, bo nie chce, żeby jakiś film o niej dostał się...
To cena tego filmu na czarnym rynku rośnie.
Tak, oczywiście ludzie zaczynają ten film ściągać, szukać w internecie jakichś fragmentów. I to jest takie stare zjawisko. Właśnie wiąże się z tym, że jeżeli ja czuję, że ktoś ktoś próbuje mi zablokować dostęp do jakiejś informacji, to co to oznacza? Że ta informacja jest naprawdę cenna. I podobnie, jeżeli na przykład ktoś mówi mi właśnie te informacje i mówi, że to jest informacja tajna albo że prosi o nieprzekazywanie, to znaczy, że to jest tajna informacja, którą warto przekazać dalej, bo na przykład można pewne korzyści z tego pozyskać. Na przykład, jeżeli ja przekazuję komuś informację, która jest cenna, no to później ten ktoś też mi przekaże jakąś taką informację. Oczywiście dobrze wtedy powiedzieć, ja ci to mówię, ale w tajemnicy, bo dostałem te informacje jako cynk w tajemnicy i ty też nikomu nie mów. Dobrze, ja też nikomu nie powiem, po czym ta osoba idzie i w tajemnicy mówi następnej osobie.
Prawdzie miałam nie mówić, ale tak, tobie to powiem. Tak. I oczywiście
buduje to bardzo duże takie zaufanie, takie moglibyśmy powiedzieć zmowę przestępczą wręcz, a z drugiej strony to jest taka gwarancja. Bardzo często firmy się tym posługują w takim marketingu wirusowym. Wypuszczają
tak,
jakąś...
Sami budują
tak,
taką...
sami budują właśnie plotkę. Przecieki z różnych partii, przecieki z różnych firm i to jest bardzo skuteczne, bo ludzie to powtarzają, nie wiedzą czasami, że właśnie zostali wmanipulowani w tę sytuację.
No dobrze, ale to, że wiemy, że jest taki mechanizm zakazanego owocu i że to jest naturalne...
To
że...
nie przestaje działać wtedy, nawet jak wiemy.
To nie przestaje działać, ale czy to jednocześnie powinno sprawić, że się nie oburzamy, że nie mamy za złe temu komuś, że zaraz. Taki niedyskretny był i zwalniamy z odpowiedzialności za takie zachowanie?
To, że my wiemy, że jakieś zachowanie jest naturalne, to nie znaczy, że my mamy kogokolwiek zwalniać z odpowiedzialności za to, że coś takiego zrobił. To jest właśnie taki pewien tutaj błąd naturalistyczny. I chodzi o to, że jeżeli na przykład wiemy, że generalnie nasi przodkowie zabijali się nawzajem, bo toczyli wojny i w plemionach tych pierwotnych 1/3 mężczyzn ginie w wojnach, to nie znaczy, że my mamy dzisiaj usprawiedliwiać na przykład ludzi, którzy się zabijają, dlatego że naturalne było kiedyś zabijanie się. Chodzi o to, że my to, że potrafimy to wytłumaczyć na poziomie już takich reakcji ludzkich, wcale nie znaczy, że mamy to usprawiedliwiać, bo żyjemy w cywilizacji, która już nie jest naturalna i my nakładamy na siebie obowiązki, żeby żyć właśnie wedle reguł w tej cywilizacji obowiązujących.
Ojciec
tak. Marcin, uśmiecha się?
Nie, ja się uśmiecham od początku, bo zostawiłem to sobie w głowie. Powiedział pan, że psychologia już dawno opisała strukturę tego wydarzenia i nazywa się to zakazany owoc, a ja myślałem, że to było w Piśmie Świętym.
Oczywiście tutaj
to był żart.
Oczywiście.
Przestraszyłem się tym, że już jestem nienaturalny, że już żyję w tym środowisku, które nie jest naturalne i że aż tak bardzo się różni od Adama i Ewy. Myślę jednak, że nie i wiele rzeczy pozostało nam od dawna. Może trochę zmieniliśmy struktury, mamy internet i przyspieszamy teraz przekazywanie informacji, bo nie zawsze i każdemu można było powiedzieć, a teraz wystarczy podnieść telefon i każdemu można opowiedzieć, do którego mam numer telefonu oczywiście.
Jednej
rzeczy się obawiam w takiej mowie, która unika moralności. Czy oceny moralnej, akurat w tym przypadku, że mówimy, że coś jest naturalne, czy jest naturalną strukturą w człowieku. Skoro coś jest naturalne, to czemu masz do mnie żal?
No właśnie, bo mi też wydaje się, że słowo naturalne zakłada jakby zwolnienie
z odpowiedzialności.
Ale ja myślę, że ja rozumiem, o co panu chodziło, że jest jeszcze cała nadbudowa konwenansu.
Tak.
Nie wiem, normy jakiejś obyczajowej. Coś, co zostało nam chodzi o zasady współżycia społecznego i tak dalej. Czyli coś, co zostało, już ta cała nadbudowa cywilizacyjna, która pozwala nam jakoś tam w miarę bezkonfliktowo starać się funkcjonować i ze sobą komunikować. Bo gdybyśmy naprawdę, nie wiem, byli naturalni i na przykład mówili wyłącznie prawdę, szczerze, patrząc głęboko w oczy, moglibyśmy się ranić, a myśmy wysieli cały system zabezpieczeń. Myślę, że pan o tym myślał, że to jest troszkę żeśmy odeszli od tych naturalnych zachowań, czyli takich bardzo spontanicznych. Czasami norma społeczna nam na to nie pozwala, konwenans, dobra maniera tak zwana i tak dalej. Możemy pójść za tym.
Tutaj
właśnie, żeby nie łamać tych zasad współżycia dobrych, czasami po prostu musimy wypasować rzeczywiście, czegoś nie dopowiedzieć, przemilczeć, czy tak jak mówię, zachować dyskrecję, chociaż bardzo nas korci, bo w naturalnym odruchu byśmy poszli z tą wiadomością, ale jeszcze jest refleksja, że kogoś czyli za rzecz wtórna, jakby. Ja myślałam, że to ma pan
nie, tylko
na myśli.
Ja bym wolał tak o sobie myśleć, bo to nie chodzi o resztę ludzi, oni tam...
Ale jest pan częścią tej społeczności.
Tak. I bardzo się z tego cieszę. Ja bym wolał myśleć o sobie i o człowieku jako człowieku, o każdym innym poza mną, że jest dobry. I uczyć się tego i wbijać sobie to do głowy i mówić o tym innym ludziom, a próbować ich uczyć też dobrych rzeczy, czyli na przykład pokazywać, że plotka ma taką swoją negatywną wartość.
Mhm. Może ja powiem
tak. Tomasz Łysakowski będzie się bronił teraz.
Gdyby ludzie byli dobrzy, to prawdopodobnie nie kazania nie byłyby potrzebne na przykład. Chodzi o to, że ja bym powiedział tak, my naturalnie nie jesteśmy, większość z nas nie jest ani dobra, ani zła. Oczywiście są ludzie, którzy naturalnie urodzili się aniołami i są ludzie, którzy urodzili się psychopatami. Natomiast większość z nas ma wady i zalety. I teraz pamiętajmy tylko, żeby te wady nie przysłoniły nam zalet, że tutaj sparafrazujemy Misia. Chodzi o to, że jeżeli mamy jakieś reakcje, no to te reakcje są naturalne, w sensie takim jak psychologowie mówią, że nie są wyuczone, bo teraz, jeżeli okazuje się, że jak zbadać mężczyzn, to okazuje się, że mężczyźni w różnych sytuacjach wykazują tendencję do gwałcenia kobiet, naturalnie zakodowaną w genach. Otóż okazuje się, że jak przychodzi wojna, to bardzo często zwykli mężczyźni, jako żołnierze, na przykład gwałcą kobiety. I z różnych badań wynika, że jeżeli odczuwają bezkarność, jeżeli potrafią sobie zdeindywidualizować te ofiary, to dochodzi do tego. I możemy powiedzieć, że gwałt w takim razie jest w genach zakodowany i jest naturalny. Ale czy to znaczy, że my rozgrzeszamy mężczyznę, który zgwałcił kobietę? Nie. Bo oprócz tej naturalności mamy jeszcze rzeczy, które są, powiedzmy, kulturowo wyuczone. My jesteśmy zwierzętami społecznymi. Dlatego właśnie to, że coś jest naturalne, w żaden sposób nas nie rozgrzesza, według mnie. I psychologia stoi dzisiaj na takim stanowisku, że my możemy różne rzeczy robić. Natomiast cały czas pozostaje odpowiedzialność. I jeżeli wiemy, że coś jest złe, to mimo, że na przykład nam się to chce zrobić, nie wiem, na przykład widzimy ładną rzecz, ładny samochód, nie wchodzimy, nie kradniemy go, bo wiemy, że jest społeczna odpowiedzialność za to.
No to by troszkę zakładało, że tak naturalnie to jesteśmy jakimś kłębowiskiem różnych prymitywnych odruchów, a kultura nałożyła na nas okowy, tak?
Tak jest.
Nie,
ale to jest to słowo. Ale ty mówisz o faktach. My jesteśmy, nie powiedziałabym, bo tu się zaraz mogę się, ale ja nie wiem, jak to z teorią Darwina, ale gdzieś wychodzimy od świata, jesteśmy istotami jakoś biologicznymi też, prawda? I właśnie, ale to, że mamy rozum i wolną wolę, to jesteśmy nad pewnymi rzeczami w stanie zapanować, pracujemy nad
właśnie
tym, wyrabiamy w sercu, jakby iść na żywioł zupełnie z naszymi instynktami, to była rzeczywiście tragedia.
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Coraz bardziej rozwinęliśmy wątek, ale chwila muzycznej przerwy.
W dobrym tonie.
No mówiąc o plotce, to doszliśmy do takich bardzo wyrafinowanych rozważań na temat natury człowieka. Pan Tomasz Łysakowski tutaj, jest pan w opozycji trochę do ojca Marcina Domkowicza. Lidia Stanisławska próbuje tutaj mediować. No bo mówimy o pewnych... pana wizja człowieka jest inna i ojca wizja też jest inna. Tutaj mówimy o pewnych naturalnych impulsach, które w nas są i teraz albo zamienią się w coś patologicznego, albo nie, prawda? Mówimy też o takiej potrzebie plotkowania, obgadywania i mówienia innym pewnych informacji o trzecich osobach jako o czymś naturalnym. Ojciec mówi, że to raczej nie jest w tym nic dobrego, żeby nie oddzierać plotki z tego, że to jest zło i że grzech i że może krzywdzić drugiego człowieka.
Ale tylko tutaj z tą poprawką, że w moim ujęciu naturalne to jest przeciwstawienie słowu wyuczone. Naturalne nie znaczy dobre. Naturalne rzeczy są złe i są dobre. Naturalnie mamy tendencję do objadania się słodkimi rzeczami, co wcale nie musi być dobre.
Co wcale nie musi być dobre.
Nie, ja oczywiście będę bronił swojej wizji człowieka, a więc jeśli stworzył go Pan Bóg, to stworzył go takiego, a nie innego i nic, co ma choćby cień złego czegoś, co nazywamy czymś złym, nie należy do człowieka, tylko jest w jakiś sposób, używając pana nomenklatury, wyuczone, czy życie tak zmieniło człowieka. I broniłbym naturalności jako dobrej strony, jasnej strony człowieka.
Lidia.
Słuchajcie, nasza rozmowa zaczyna być powoli przypominać filozoficzny dyskurs od prostej, banalnej plotki
do analizy
natury człowieka.
Bo ty powiedziałeś, że właśnie może warto to rozróżnienie wprowadzić, to tak uważasz. Plotka ma różny ciężar gatunkowy, prawda? Żebyśmy też nie przesadzili może z tą
tak, ma różny ciężar
dramatyczną stroną.
I siłą rzeczy może w różny sposób dotknąć, czy być szkodliwa. I szkodliwość zależy właśnie od tego ciężaru gatunkowego umownie. Bo jeżeli o kimś opowiadamy sobie tam z uśmiechem na ustach, czy tam o jakichś błahych rzeczach, że pani X zmieniła sobie męża, czy kupiła sobie mieszkanie, kurczę, skąd jej było stać na takie mieszkanie, prawda, bo takie to pozostaje w sferze jakiejś tam rozmowy towarzyskiej, to jest jeszcze jakoś okej. Gorzej, jak powiadam, wracamy apowo. Jak plotka ma siły oskarżeń, na przykład nieprawdziwych, czy takiego oceniania, czy czegoś, jest podszyta jakąś niedobrą emocją, jakąś zjadliwością, chęcią do kopania komuś i tak dalej. To już to jest rzeczywiście, to już jest wtedy niebezpieczne. I takich plotek należałoby unikać. Ale bronić się przed plotką, jak powiedziałam, jest to strzelenie trudne, to jest taka walka z wiatrakami, ona jest, będzie.
Ale powiedzmy o tym, czy można w jakiś sposób, trzeba się chyba bronić przed plotką. Jak to zrobić?
Bardzo często ludzie właśnie, o których rozsiewane są plotki, wybierają niebronienie się, bo teraz załóżmy, że właśnie napisali w gazecie X, że Y tutaj, nie wiem, zdradza żony, albo że jest szpiegiem, agentem i tak dalej. No to teraz jest prosty wybór. Albo my nie bronimy się, jeżeli to było, nie wiem, nie na pierwszej stronie, tylko na piątej, to trzymamy kciuki, że tutaj nikt już po tygodniu nie będzie o tym pamiętał, bo w chwili, gdy się zaczynamy bronić, no to tutaj bardzo często to jest znów wałkowane. Można wytoczyć proces oczywiście i wtedy czasami przeżywamy jakby po raz kolejny ten ból.
A niektórzy twierdzą, że jak się zaczynamy bronić, to działamy według zasady uderz w stół, a nożyce się odezwą, prawda? Tak, że coś w tym musi być.
Są w ogóle w Polsce takie bardzo krzywdzące wręcz przysłowia, tłumaczy się winny i tak dalej, jakby niewinny, to w takim razie co ma zrobić niewinny? No tutaj powiesić się prawdopodobnie. Natomiast chodzi o to, że te sądy są o tyle tutaj trudne, jeżeli już pojawia się taki sąd bardzo negatywny na nasz temat, to znów pytanie jest, jeżeli to nie jest sąd, który może nam na przykład zaszkodzić w pracy, bo czasami jest tak, że na przykład jest właśnie, jeżeli ktoś zarzuca nam, że jesteśmy oszustami, się nie odezwiemy, no to tutaj trzeba w jakiś sposób zareagować, bo w tym momencie przyznajemy się do winy. Natomiast jeżeli to nie jest ten ciężar gatunkowy, to czasami warto przeczekać, bo tutaj procesowanie się sprawia, że wszyscy o tym jeszcze bardziej mówią i to jest jakby niekorzystne wizerunkowo.
Ale taką obroną jest też to, co pan mówił, takie filtrowanie docierających do nas informacji, prawda? Mamy kilka osób, które są dla nas ważne, znaczące, ich opinia jest dla nas istotna i warto się tego trzymać, to wtedy będzie nam łatwiej, prawda? Tak. Mimo docierających do nas i plotek, i nieciekawych opinii na nasz temat, no jednak mamy jakiś taki mocny kręgosłup i grupę ludzi życzliwych, którzy nam w tym pomagają.
Tylko, że to jest skuteczne w sytuacji, kiedy jakby ta plotka jest jeszcze taka lokalna, że my wiemy, że coś ludzie powtarzają, natomiast w chwili, gdy na przykład gazety kolorowe już o tym napiszą, albo plotka staje się publiczna, no to tutaj ta reakcja musi być jakby adekwatna i musimy zdecydować się.
Ale czy wsparcie zawsze właśnie, jest ważne takiego.
Tak, bardzo. Wsparcie, tej grupy osób, które są dla nas bliskie, ważne. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że siła plotki maleje. Że w tym absolutnym gąszczu informacji tego gradu informacji, którym codziennie nas zasypują, siła plotki maleje, plotki już nie robią na nas takiego wrażenia, więc uważam, żeby nie robić dementii, tylko poczekać na większą sensację, która przykryje to i przecież ta nasza percepcja jest ograniczona, ile tych informacji można biedny umysł odbierać, więc proponowałabym, żeby ci, którzy narzekają na krzywdzącą tutaj siłę plotki, mówię o informacji.
Ale to, co mówisz, to bardziej dotyczy tej takiej lekkiej plotki, jednak takie oskarżenia.
Pamiętajcie, że na przykład ludzie są w stanie wybaczyć. Ja tak wiem, mam taki środowiskowy rekonesans robię. Na przykład są w stanie wybaczyć właśnie jakieś takie, powiedziałabym, wykroczenia obyczajowe. Natomiast nie mogą wybaczyć, tak jak się stało w przypadku, przecież ja nie robię teraz, nie jestem niedyskretna, bo to tak jak nie potrafią wybaczyć, na przykład jak się ciągnie za Adą, sprawa, jak już jest sprawa finansowa, oszustwa, przekrętu, czegoś takiego. I ja rozmawiałam z nią i ona bardzo się od tego odcina, ale od Asad Astausia odium zostaje. Tego rodzaju plotki, to już jest naprawdę ciężki kaliber. Czyli finansowe, jakieś nieuczciwość, właśnie przekręty, jakaś hochsztaplerka taka, powiedziałabym, na pograniczu, no oszustwa. Jak już takie są zarzuty, to jest bardzo ciężkie do wymazania.
Czy jesteśmy bardziej tolerancyjni wobec wykroczeń takich
obyczajowych. Tak, że tam jakiś, tak. Jakiś romans, czy jakiś tam ktoś kogoś w klubie złapał za udo i tak dalej, to zdjęcia paparazzi, to jest, to dostawia. Ale tutaj środowisko, ja mówię o tym, jest nie...
Bezlitosne,
jeżeli chodzi, jak już ktoś kogoś chciał wsadzić na jakąś finansową minę.
Ludzie generalnie różnie oceniają swoje kompetencje, a różnie oceniają właśnie moralność. Oczywiście ja tutaj mówię już o takiej moralności typu oszustwa, bo jak patrzymy na oceny innych ludzi, to jeżeli chodzi o kompetencje, to zwykle decyduje najlepszy wynik. Czyli jak ktoś raz zaśpiewa źle, ale raz fenomenalnie, to wiemy, że on potrafi śpiewać fenomenalnie. I myślimy sobie, czasami po prostu mu nie wychodzi. Natomiast nikt nie jest nieuczciwy zawsze, więc jeżeli ktoś na przykład zawsze był uczciwy, a raz popełni bardzo dużą nieuczciwość, no to wtedy myślimy sobie, a on jest nieuczciwy. Nawet jeśli popełnił to tylko raz, bo tutaj oceniamy po najgorszym uczynku.
Nasze spotkanie powoli dobiega końca, to powiedzmy jeszcze, można uniknąć plotki i czy tak w takim świecie żyjemy, że to jest właściwie nierealne.
To znaczy, w naszym świecie no bardzo trudno i teraz można zupełnie odcinając się od ludzi, jeżeli wybieramy życie w społeczeństwie, to musimy liczyć się z tym, że będą o nas plotki.
Ojciec Marcin Dąbkowicz.
Plotki są, będą, były i tak dalej. I chyba nie ma sposobu, żeby się od nich uwolnić. No, mówić wszystkich ludzi na ziemi, żeby przestali plotkować o sobie.
Nie obgadujcie się.
Nie obgadujcie się, proszę was, i zrobić ten, rozedrzeć szaty. Czy nie potrafię się sam przed nim bronić, nie mam żadnej dobrej rady. Jedna rzecz, to zwróciłbym każdemu uwagę i poprosiłbym każdego człowieka, jeśli to jest możliwe, żeby patrzył, słuchał tego, co mówi i w jaki sposób mówi.
Czasami plotki Lidia powstają przez bezmyślność też. Takie jak to język lata jak łopata, jak śpiewała wspaniała Kaja. Natomiast ludzie ze środowiska artystycznego, czy w ogóle jakieś VIP-y z życia kulturalnego, czy no nie wiem, czy znani sportowcy są oczywiście w naturalny sposób dużo bardziej narażeni na plotkę. I to jest ta gorycz, która jest tej, mimo tej śmietanki, prawda, splendoru, że jestem znany, rozpoznawany, prawda, ludzie się ze mną fotografują. To jest ten duży minus, że są w dużym stopniu narażeni na obmowę i plotkę i szydzące informacje. No, cóż za cóż. Byleby nazwiska nie przekręcali.
No. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Lidia Stanisławska była naszym miło gościem. Tomasz Łysakowski, ojciec Marcin Tomkowicz.
Bardzo
dziękuję. Dobranoc Państwu i do usłyszenia za tydzień.
W dobrym tonie.